Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ten widok rzekł do nich: idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem. Padł na twarz u jego nóg i dziękował mu, a był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: czyż nie 10 zostało oczyszczonych? Gdzie jest 9? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu? Tylko ten cudzoziemiec. Do niego zaś rzekł: wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Proszę usiąść. Dla wierzących i praktykujących Żydów obecność Boga była czymś tak naturalnym, jak powietrze dla nas. Było nie do pomyślenia, by człowiek nie wierzył w Boga. Bóg był sensem ich życia, drogą. Bóg troszczył się o swój lud. Stąd też największy dramat dla wierzącego Żyda to było odwrócenie się od Boga. To było wręcz nie do pomyślenia. Dopiero w dalszej perspektywie była troska o życie, o zdrowie. I tu jawią się te choroby, które dziesiątkowały ludzi i wzbudzały lęk, naturalny lęk, bo po ludzku nie było żadnego zabezpieczenia ani ratunku. Jedną z takich chorób był trąd, lepra. Trąd, który wzbudzał strach i sprawiał, że ci, którzy byli chorzy, byli izolowani, był zakaz zbliżania się do nich i cierpienie spowodowane chorobą było jeszcze spotęgowane przez rozłąkę, oddalenie od najbliższych i od społeczności, w której człowiek żył, dotychczas żył. To, co opisuje nam autor natchniony w drugiej księdze kronik, drugiej księdze królewskiej, przepraszam, ukazuje właśnie sytuację człowieka. Człowieka, który jest wodzem, jest naczelnym dowódcą. Wódz syryjski, Syria, była wrogiem Izraela. I ten wódz, który dzierżył władzę, można by rzec, życia i śmierci, od jego jednego słowa, od skinienia jego ręki, zależało tak wiele. Ten wódz jest w mocy Boga. Zachorował na trąd. Sytuacja jego jest rozpaczliwa. Ma służącą, która jest niewolnicą, bo została podczas jednej z wypraw wzięta z Izraela. I ta służąca w takim szczerym odruchu serca, współczucia, bez względu na to, że to jest przecież jej pan, który ją zniewolił, mówi do żony, że jest w Izraelu prorok, który może jej przyjść z pomocą. I tak rozpoczyna się podróż tego wodza Naamana do Izraela. Podróż, która jest w czasie, ale także podróż, która ma charakter moralny. Bowiem ona jest w czasie i w przestrzeni, musi pokonać duży dystans drogi. Jest gotowy zapłacić każdą cenę, bierze ze sobą ponad 200 kg srebra, kilkadziesiąt kilogramów złota, ileś sztuk odzieży na przebranie, kompletów odzieży, drogiej, wystawnej odzieży. Bierze służbę ze sobą i udaje się do Izraela. Wcześniej jego pan pisze list do króla izraelskiego i prosi o to, by go łaskawie przyjął i oczyścił z trądu. Wzbudza to w sumie gniew królu Izraela. Dlaczego? Bo prosi go o rzecz niemożliwą. On mówi, czy ja mogę w ogóle kogokolwiek oczyścić z trądu? Czy ja jestem Panem Bogiem? Uspokaja go dopiero prorok i mówi, pozwól Panie, że sługa Twój zajmie się tą sprawą. I rzeczywiście przyjmuje Naamana. Wydaje mu bardzo proste polecenie, by 7 razy zanurzył się w wodach Jordanu. Nic szczególnego. Wzbudza to irytację w chorym wodzu. To ja nie mam wody dostatecznie w swoim kraju. Nie ma rzek, w których byłaby czysta woda. Ale słudzy przekonują go. Przecież to zadanie nie jest ponad twoje siły. Nie możesz naprawdę zanurzyć się 7 razy w wodzie. I kiedy to czyni, wychodzi z wody zupełnie czysty. Nie ma śladu trądu po nim, na jego ciele. I wdzięczność w jego sercu jest tak wielka, że uwierzył w Pana Boga. Pragnie wynagrodzić proroka i wszystkich innych, ale prorok nie chce żadnych pieniędzy. Siostry i bracia, Bóg potrafi człowieka wyzwolić z każdej opresji i wydobyć z każdego nieszczęścia, ale według swojej woli. To nie szaty, to nie godności, to nie złoto i srebro Boga przekupują. Ale Boga serca można dotknąć własnym sercem. Bóg wie, co jest w nas, w naszych sumieniach. Wie, czy jesteśmy szczerzy wobec Niego. Możemy każdego człowieka wprowadzić w błąd. Jest wielu ludzi, którzy na zewnątrz przedstawiają siebie bardzo szlachetnymi, wspaniałymi, ale tak naprawdę nie są takimi wobec Pana Boga. Boga można dotknąć swoim sercem. I tę podróż moralną odbył Naaman od pogaństwa, od takiego naprawdę czystego pogaństwa do głębokiej wiary w Boga jedynego. Od pychy człowieka, który może pozbawić życia nie jednego, dwóch, dziesiątki osób, ale tysiące, dziesiątki tysięcy, bo dysponował najpotężniejszą armią, do pokory człowieka, który jest gotowy klęknąć, by okazana mu została pomoc. I ta droga nie jest drogą symboliczną, ale jest drogą każdego, który podąża za Panem Bogiem. Chrystus powiedział o sobie, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Idziemy właśnie tą drogą, idziemy za Chrystusem. W tradycji Kościoła, od samego początku, ojcowie Kościoła, zarówno tę drugą księgę królewską, ten fragment, jak i dzisiejszą Ewangelię, oczyszczenie z trądu, rozumieli jako nie tylko wyzwolenie z opresji, z cierpienia fizycznego, ale uwolnienie człowieka od trądu grzechu. Od trądu grzechu, który jest gorszy od jakiegokolwiek cierpienia fizycznego i psychicznego. Bo ostatecznie cierpienie fizyczne ma swój kres tu na ziemi. Każda próba ma ograniczony czas. A trąd grzechu, świadomie wybranego, bałwochwalstwa, odwrócenia się od Boga, a wręcz i walki z Bogiem, pozostawia skutki trwałe, bo człowiek, każdy z nas, jest obdarowany największym skarbem. Jest to wolność, ale wolność może nas doprowadzić do miłości Boga i może spowodować w nas antymiłość. Chrystus uwalnia dzisiaj w Ewangelii z trądu 10 ludzi. Tylko jeden człowiek wraca, oddaje mu cześć, uznaje w nim Syna Bożego i doświadcza największej łaski. Tylko jeden człowiek. Co więcej, nie był to Żyd, był Samarytanin, a wiemy z tradycji biblijnej, że Samarytanie byli w nieprzyjaźni z Żydami. I co on słyszy? Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Wiara jest kluczem do serca Bożego. Na kartach Ewangelii słyszymy bardzo często: niech ci się stanie według twojej wiary, Jezus mówi. Dzisiaj wstań, twoja wiara cię ocaliła. Jezus jest też zatroskany o to, czy gdy powtórnie powróci, zastanie wiarę na tym świecie. I w tej perspektywie widzimy właśnie objawienia Matki Bożej. Wspominane dzisiaj objawienia w Fatimie z 1917 roku. 2 lata temu obchodziliśmy stulecie. Matka Boża, która wciąż upomina się o to, aby uczynić wszystko, cokolwiek powie jej Syn, by wypełnić wolę Syna, by nie czynić tego tylko zewnętrznie, ale sercem przylgnąć do Boga, zachować dekalog, zachować prawo miłości Boga i człowieka. Matka, która jak najtroskliwsza z matek ostrzega, że człowiek sam gotuje sobie los, okrutny los, kiedy odwraca się od Pana Boga, bo zaburzając naturalny porządek rzeczy, sprzeniewierzając się prawu naturalnemu, które wyraża się w dekalogu, człowiek sprowadza zło, nad którym przestaje panować. Dokonując tego wyboru, człowiek z początku nie wie, że porani siebie i innych. I wiemy, że ta zapowiedź Matki Bożej, tajemnice, które zostały przekazane dzieciom, których treść poznaliśmy, 3. tajemnica nie do końca jest jeszcze wyjaśniona. Ona jeszcze trwa i jeszcze się wyjaśnia i spełnia. Kolokwialnie możemy powiedzieć na naszych oczach, że Matka Boża ostrzegała przed skutkami nieposłuszeństwa Panu Bogu. Czy mało nam potrzeba dowodów? Czy mało mamy tych dowodów? Krew I wojny światowej, potem rewolucja październikowa i te wszystkie ofiary totalitaryzmu komunistycznego, potem 2. wojna światowa i znowu krew na całym świecie i obozy koncentracyjne. Czy mało nam tych ostrzeżeń? Ale nie tylko w wymiarze światowym działy się złe rzeczy. One dzieją się też w wymiarze indywidualnym, w sercu człowieka, w rodzinie, w miejscu pracy. Mamy uczynić wszystko, cokolwiek nam powie Syn. A wówczas ta woda naszego życia, często, która wydaje nam się taka nijaka, wręcz letnia, przemienia się w najprawdziwsze wino wiary, miłości i nadziei. I nie jest to tylko czysta retoryka, gra słów, gra emocji. To jest nasze być albo nie być. O tym cały czas przypominał i to głosił święty Jan Paweł II. O prawach człowieka, ale wynikających z godności człowieka, którą każdy z nas został obdarzony przez Pana Boga. O prawach, których źródłem i fundamentem jest Bóg, a nie drugi człowiek. Jan Paweł II jakże często mówił i żył tym i wypełnił, napełnił całe swoje życie tymi słowami łacińskimi totus tuus, cały Twój. Czy możemy powiedzieć, że jesteśmy cali Maryi, cali Jezusa? Czy słowa apelu jasnogórskiego jestem, pamiętam, czuwam, w nas rozbrzmiewają jak muzyka, jak werbel wojskowy, wzywający nas do nieustannego stawiania czoła różnym wyznaniom, słabościom i pokusom, a dla nas największą pokusą i próbą jest próba niewiary, bezbożności, próba ześwieczczenia, gdzie Kościół będzie nam się jawił tylko jako skansen i źródło doświadczeń estetycznych czy też artystycznych. Totus tuus, cały Twój. Siostry i bracia, dzisiaj jest piękny dzień, słońce, jak niegdyś w Fatimie, wirujące słońce, które dziesiątki tysięcy ludzi widzieli. Niech łaska Boża poruszy każdego z nas. Niech ożywi i umocni wiarę, aby dom był zbudowany na skalę wiary, miłości i nadziei. Byśmy wracając do domu, tu na stanowisko pracy, w oddziałach szpitalnych, do sal szpitalnych, nie szli przygnieceni ciężarem trosk, lęku, ale dumni z tego, że naszym Ojcem jest Bóg. Naszą Matką jest Najświętsza Maryja Panna, współodkupicielka, która wytrwała pod krzyżem swojego Syna, że zawierzając się Panu Bogu, Matce Przenajświętszej, nie musimy się niczego lękać, nie musimy się obawiać. A jeżeli nasze życie duchowe oprzemy na Eucharystii i na kulcie Matki Bożej, to nie zginiemy, nie pobłądzimy, nawet w czasach największego zamętu. Wyznajmy wiarę. Wierzę w jednego Boga.